przy gorącym stole.
Kłaniam się Państwu, Łukasz Kazimierczak. Upał powoli ustępuje, ale najbliższe kilkadziesiąt minut, przynajmniej w naszym studiu, nie przyniosą ochłodzenia, w którym dziś będziemy w gronie chłodzić się, czy będziemy się rozgrzewać. Zobaczymy. Dziś w gronie przedstawicieli sześciu ugrupowań. Senator Jan Filip Libicki, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Posłowie Bartosz Józwiak, Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
I Krzysztof Paszyk, przepraszam bardzo, ten upał mi dzisiaj rozkojarza zupełnie Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
A także Kamil Kłopocki, Nowoczesna.
Dobra.
Grzegorz Wierzbicki, Partia Wolność.
Dzień dobry państwu.
I Dariusz Szymczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
Zaczynamy i będziemy dzisiaj głównie mówić o zawieszeniu protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Pytanie, czy ten proces został tylko zawieszony, czy zakończony. Wszystko wskazuje na to, że ten pierwszy wariant. No i pytanie, dlaczego teraz? Panie senatorze, pan wie coś więcej?
Znaczy ja myślę sobie, ja najpierw pewne rzeczy powiem, bo to jest jednak tak, że to było... Podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2014 roku. Ja wtedy występowałem i rozmawiałem także z tymi rodzicami i prowadziłem z nimi dyskusję, bo uważałem, że wtedy byłem do tego zobowiązany jako reprezentujący większość rządową, która miała wtedy narzędzia do tego, żeby konkretne rozwiązania przeprowadzić. W tym przypadku tego protestu uważałem, że nie będę tam chodził, jakby bez zaproszenia rozmawiał z tymi osobami, bo nie mając narzędzi do zrealizowania konkretnych postulatów, będąc w opozycji, mogłoby to być przez wielu odebrane jako pewna próba lansowania się na tym proteście.
Nie, właśnie dużo osób z opozycji bywało
a
mimo
uważam,
no to,
więc ja mam tu inne zdanie w tej sprawie. Ja uważam, że to jest za poważna sprawa, żeby po prostu lansować się na niej. I to jest rzecz jedna. Ja bym chciał powiedzieć tak. Szkoda, że ten protest został zawieszony, czy też zakończony, ja nie wiem. To trzeba pytać tych, którzy protestowali o to. Nie na skutek tego, że doszło do jakiegoś porozumienia, jakiejś rozmowy i tak dalej. Tylko na skutek wyłączania wind, blokowania dostępów do toalety i prysznica. Oczywiście można powiedzieć, że to było związane ze szczytem NATO, ale moim zdaniem źle się stało, że przy pomocy tego typu środków to zostało zakończone. I jeszcze jedna sprawa na koniec. W moim przekonaniu, no niestety, rząd trochę ten, czy w dużej mierze, ten protest sprokurował. Bo jeżeli wychodzi pan premier Morawiecki i mówi, że na program Dostępność Plus w ciągu kilku najbliższych lat będą 23 miliardy złotych. Jeżeli mówi, że od 1 września na każde dziecko będzie wyprawka szkolna za 300 zł, to trudno się dziwić, że jak się ludziom mówi pieniędzy jest wrót, bo wystarczy nie kraść, to w pewnym momencie ci ludzie nie przychodzą i nie mówią, to skoro jest ich tak dużo, to dajcie także nam na nasze realne potrzeby. I to jest owoc tej propagandy, którą rząd od paru miesięcy uprawia.
Ja gdzieś już się spotkałem z tą tezą. Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Wrócimy, bo to jest ciekawy wątek. Za chwileczkę do tego. Panie pośle.
Znaczy, ja myślę, że protestujący wyszli zawieszając, bo to też warto podkreślić.
Czyli jednak zawieszając.
Jasny komunikat ze strony opuszczających gmach Sejmu, że to jest zawieszenie protestu. Natomiast jak najbardziej trzeba powiedzieć, że wychodzą z Sejmu z tarczą, a nie na tarczy. Po pierwsze, osiągnięto, wydaje mi się, jakąś część tych postulatów, które przyświecały protestującym, ale chyba dokonało się coś, co wielu podkreśla, czyli naprawdę takie realne uświadomienie społeczeństwu, że potrzeby osób niepełnosprawnych to nie tylko przysłowiowe pieluchomajtki, jakieś niezbędne elementy potrzebne na co dzień, ale to jest też chęć stworzenia właściwego miejsca w nowoczesnym polskim społeczeństwie. To jest niewątpliwie osiągnięcie, które jest zasługą tych protestujących. Upomnienie się, dotarcie do świadomości społeczeństwa, że niepełnosprawni chcą mieć swoje miejsce w tym społeczeństwie, że wielu naprawdę niemałym wysiłkiem osiągnęło bardzo wiele, kosztem niejednokrotnie wielkiego wysiłku. Natomiast rząd nie dał rady, tak? Rząd nie dał rady ewidentnie w tej sprawie. Po pierwsze, skandaliczne wypowiedzi. Wszystko się zaczęło od posła Pięty, potem pani posłanka Pawłowicz, pan przewodniczący Terlecki, pan marszałek Karczewski. Ja nie będę cytował, bo to są paskudne wypowiedzi z taką szyderą odnoszące się do osób, które los w sposób szczególny doświadczył. Tak? I tu zgoda z panem senatorem. Tak? No, jeśli się mówi, że jest mnóstwo pieniędzy, to na cóż na litość boską, jak nie na tą grupę społeczną? Strzelnice nie są wpisane w konstytucji, natomiast godność ludzka i troska o drugiego człowieka jest wpisana w konstytucji. To chociażby jest pewna logika, która naprawdę kazała, niestety, tak jak powiedzieliśmy, rządzący nie dali rady. Kazała jednak na nich spojrzeć otwarcie, a nie pacyfikować. To jest paskudztwo. Znowu świat poszedł, kończąc, panie redaktorze, znowu poszedł fatalny obrazek w świat, że w Polsce władze pacyfikują kogo? Jeszcze żeby to byli, nie wiem, uzbrojeni po zęby manifestanci, ale to były osoby niepełnosprawne. Taki obrazek poszedł w świat. Amnesty International, myślę, że najlepszy komentarz do tego w sprawie naruszenia praw człowieka niestety dodała.
Dariusz Szymczak, Prawo i Sprawiedliwość. No, słowo pacyfikacja, mocne słowo.
Muszę powiedzieć, że to jest trochę śmieszne, gdyby nie powiedzieć groteskowe, panie pośle. Ja rozumiem, że w Polsce skończyła się demokracja, bo państwo od 2,5 roku o tym mówi. I to, co się działo przez 40 dni w Sejmie, to jest przykład tej demokracji upadającej, tak? Protestuje kilkanaście osób, a wszyscy w tym państwie, całe władze im przeszkadzają, chcą ich wyrzucić, ich blokują, nie pomagają, rozumią, że jedzenie przynosimy z miasta, rozumią, że nie ma możliwości tym osobom niepełnosprawnym rehabilitacji na bieżąco robić, rozumią, że posiłki przynosi rodzina, rozumią, że to wszystko się dzieje na koszt tych osób, które protestują, a nie na koszt Sejmu. Tak? To jest tego typu upadająca demokracja, to jest typu sygnał, który poszedł w świat. Nie, sygnał poszedł w świat taki. W tym samym Sejmie, w którym odbywa się szczyt na poświęcony na to. W tym samym Sejmie obok mogą ludzie protestować i wyrażać zgodnie z konstytucją, z prawami swoje prawa, zgłaszać swoje roszczenia. Swoje roszczenia zgłaszać, panowie, nie podnoście jeszcze rąk, bo dopiero zacząłem, mówię, 1/3 tego, co wy, jeszcze są pozostali koledzy. Pozwólmy wszystkim się wypowiedzieć. Pozwólmy wszystkim się jakby wypowiedzieć, bo jakby zostawmy jeszcze tą sprawę. Najważniejsza rzecz, że ten protest wybuchł w tym momencie, w którym wybuchł, a przymiarki do niego były wcześniej. I również pewna część opozycji się do tego przymierzała. Ja nie bez kozery mam przy sobie jeden z tygodników naszych politycznych, który pokazuje, jak...
Naszych, to znaczy czyich?
Naszych polskich, wychodzących w Polsce. Jeżeli to jest gazeta wychodzi w Polsce, jest to nasza gazeta
może
polska.
Może pan tytuł przeczytać.
Nie ma powodu, żebym reklamował tą gazetę. Pokazujący jak liberałowie przykleili się do tego protestu, tak? Jak ludzie, którzy jeszcze parę miesięcy wcześniej na innych czarnych marszach wyrażali się o tego typu osobach, odmawiając im prawa do urodzenia się, dzisiaj empatycznie się przyklejają do tego protestu. Ale jakby nie o tym jeszcze chcę powiedzieć. Bo dwa najważniejsze przesłanie z protestu. Mówiło się o 25 postulatach. Z tych 25, 10 jest zrealizowanych, 5 jest w trakcie. Jak na taki krótki czas, to jest, można powiedzieć, mistrzostwo świata, ale powiem jeszcze o najważniejszym postulacie. 500 zł, bo to bulwersowało wszystkich, to różnego typu emocje po różnych stronach budziło. To 500 zł przysłowiowe pojawiło się w trakcie. Pojawiło się bodajże w drugim tygodniu tego protestu. To nie jest tak, że protestujący przyszli do Sejmu i mówili, my chcemy 500 zł. W momencie, kiedy była możliwość się dogadania, porozumienia, to 500 zł pojawiło się w trakcie. Ono podbiło piłeczkę i wokół tych 500 zł przysłowiowych się ogniskowało. A co 500 zł powoduje? I o tym wszyscy tu wiemy. 500 zł dla... Pan senator najlepiej wie, dla pewnej grupy niepełnosprawnych około 250-280 tysięcy, to by było 1,5 miliarda w skali roku dla budżetu. Ale wszystkich niepełnosprawnych, w zależności od tego, w którym momencie oni tę niepełnosprawność nabyli, to mamy 1 000 000. I wtedy mówimy o 9 miliardach. I wtedy i państwo, i my doskonale wiemy, że tych 9 miliardów nikt nie jest w stanie udźwignąć. I z tego powodu ten protest o to 500 zł musiał się zakończyć tak, jak się zakończył.
Poruszył pan tyle wątków, że nie byłem w stanie tego wszystkiego zapisać ani spamiętać, ale może zacznijmy od początku, czyli od tego, że rzekomym świadectwem kwitnącej demokracji w Polsce jest fakt, że ten protest w ogóle mógł się odbyć. No właśnie to, w jaki sposób zachowywał się marszałek Kuchciński, politycy, prominentni politycy PiS-u, to, czyli to, w jaki sposób utrudnia ten strajk na bieżąco, tak? Czy to wyłączając windy, czy zakazując otwierania okien, utrudniając dostęp do łazienki, zakazując osobom niepełnosprawnym spacerów, to właśnie pokazuje, że ta demokracja absolutnie nie kwitnie w Polsce i w taki sposób nie demonstruje się w żadnym kraju. Także tutaj to, o czym mówił już pan poseł Paszyk, też można by jeszcze raz przypomnieć o Amnesty International. W każdym bądź razie także to jest jeden wątek, czyli utrudnianie tego protestu. Drugi wątek, to absolutnie nie rozumiem tego, dlaczego pan krytykuje tych posłów, którzy zdecydowali się na pomoc w trakcie tego protestu. To nie jest tak, że każdy, kto pójdzie i przyniesie zakupy, bo to też, ja mam pytanie, to w takim razie pan Kuchciński, czy politycy PiS-u, kto robił te zakupy, kto prał te ubrania? No przecież nie wy, tylko właśnie politycy szeroko rozumianej opozycji to robili, także chwała im za to, bardzo się cieszę, należy im pogratulować. Nie jest to, nie można na to patrzeć w kategoriach jakiegoś lansu, czy chęci zwiększenia zasięgu na Facebooku, czy w innych social media.
Trudno powiedzieć, dyskutowaliśmy tydzień temu. Trudno. Przykład Janusz Szojring-Wielgus pokazuje, że no, nie była wcześniej żywotnie zainteresowana.
W ogóle nie była zainteresowana. Przepraszam, tylko ci, którzy od 20 lat mówią o osobach niepełnosprawnych, mają prawo się wypowiadać w tym zakresie. No oczywiście nie. Poza tym w zakresie tego, o czym pan wspomniał, czyli o przygotowaniu tego protestu. No bo każdy protest jest gdzieś tam przygotowywany. Ci ludzie tam przyszli właśnie dlatego, że ta sytuacja ich od wielu lat była zła. Ale bulwersujące jest to, w jaki sposób właśnie państwo do tych osób się w ciągu ostatnich 40 dni odnosili. Gdybyście państwo odnosili się w taki sposób, jak poprzednia ekipa, nie chciałbym chwalić, no to ten protest skończył się po ilu? Po 14?
17.
Po 17, także widać tutaj
bez
różnicę. A co do,
no nie,
a co
bez,
do tego...
Nieprawda. Proszę nam dać szansę powiedzieć.
A co do tego, na którym etapie pojawił się pomysł 500 zł, no to ja panu przypomnę, że takie propozycje, chociażby my jako Nowoczesna już 2 lata temu składaliśmy w ramach projektu ustawy o rencie socjalnej. Także ten pomysł się pojawiał, a to, że on został sformułowany na etapie, jak osoby niepełnosprawne pojawiły się w sumie, ja nie widzę w tym nic złego.
Grzegorz Wierzbicki. Janusz Korwin-Mikke, lider Partii Wolność, najostrzej wypowiadał się o tym proteście. On w ogóle dosyć radykalne zdanie miał na temat formy pomocy dla osób niepełnosprawnych. No, powiedziałbym mocno ortoliberalne.
Tak. Dlaczego? Dlatego, że my też zauważamy wśród tych osób ludzi, którzy po prostu potrafią sobie poradzić, potrafią zadbać o swój los mimo jakiejś tam niedogodności ciężkich. Oczywiście są przypadki bardzo ciężkie, kiedy te osoby wymagają całodobowej opieki i właściwie nawet karmienie jest problemem. I mamy też wśród swoich sympatyków i chyba nawet członków osoby niepełnosprawne, które nie chcą być traktowane jako osoby upośledzone, nie mogące sobie poradzić w życiu. I to są fakty. Ci ludzie faktycznie istnieją. I tutaj powiem w kierunku opozycji. No ten lans jest widoczny i można było to zauważyć. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość chyba sobie nie poradziło jednak organizacyjnie z protestem. Nie uważam, żeby miejsce pracy polityków mogło być oblegane przez osoby, które jednak tą pracę utrudniają. Natomiast gdyby zostały poważnie potraktowane, gdyby tych wypowiedzi butnych, co by nie było, było mniej, to na pewno dałoby się to gdzieś przenieść. Ja też nie uważam, że osoby niepełnosprawne, dlaczego je tak potraktowano niezbyt poważnie? Ja nie wiem, czy to jest aż tak szeroka grupa elektoratu, jak na przykład dzieci i rodziny z dziećmi, które można oferować 500+, prawda? I jednak to nie było w państwa programie wyborczym, w państwa strategii wyborczej, żeby się zająć niepełnosprawnymi. Być może teraz to jakoś wejdzie na państwa dyskusje, panele dyskusyjne. Co my uważamy? To jest pomoc niepełnosprawnym i czy też w ogóle osobom potrzebującym jest tak specyficzna i tak indywidualna, że to jednak powinien być jakiś element polityki samorządowej, gdzie ci ludzie są blisko siebie, gdzie mogą pomóc sąsiedzi. Nie zawsze to są pieniądze potrzebne. I tak bym zakończył. Nie chcę tutaj zaostrzać konfliktu.
Poseł Bartosz Józef, Kukiz 15, kończy tę część.
Jeżeli chodzi o cały protest, ja spróbuję w kilku punktach pokazać, na czym to moim zdaniem polegało. Po pierwsze, problem niepełnosprawnych to jest problem, który się ciągnie w całej trzeciej RP i żadna ekipa tego nie załatwiła od początku do końca. Nie było żadnego załatwienia systemowego tego problemu, więc to było albo doraźne, albo cały czas jakieś takie odwlekanie. Druga rzecz, faktem jest również, że niestety błąd popełnił premier, bo jeśli się mówi, że mam pełną skrzynię pieniędzy, to tych chętnych do wzięcia tych pieniędzy będzie więcej. Obawiam się, że to nie jest ostatnia grupa, która przyszła z pewnymi roszczeniami. Więc to jest rząd. Takie
taką
mierzenie.
Słyszałem
ja uważam, gdzieś. Że to jest mierzenie sił na zamiary. Jak już. Się coś mówi troszeczkę na wyrost, to potem bardzo szybko można otrzymać słowo sprawdzam i tutaj sprawdzono. I za chwilę powiem, dlaczego sprawdzono i wcale to takie wesołe nie jest, jak to na koniec nam tu wszystko wyszło. Druga rzecz, rzeczywiście ja się cieszę, że ten protest się zakończył, dlatego że nie ma o czym mówić. Posłom on pracę utrudniał. Czy sam protest, czy też okołoprotestowe działania władz Sejmu, ale utrudniały. No, pracownicy biur nie mieli prawa wejścia. Wreszcie posłowie musieli wszystkie rzeczy załatwić sami. Sejm rzeczywiście zamknięty. Brak możliwości organizowania konferencji, spotkań. Ja miałem kilka spotkań, które musieliśmy odwoływać, ponieważ nie otrzymywaliśmy sali nawet w hotelu sejmowym. I zakończył się moim zdaniem również dlatego, że obie strony zrozumiały, że doszły do ściany. Że dalej to jest już tylko i wyłącznie gra troszkę PR-owsko, troszkę polityczna. Dla również protestujących to nie był dobry czas, ponieważ również media pokazywały pewne informacje, które wskazywały na niespójność wypowiedzi liderki protestujących, chociażby o zatrudnieniach, o pieniądzach. No, wyszły tam rzeczy, które pokazywały, że nie do końca mamy tak biało-czarno wszystko poukładane, a z drugiej strony strona rządowa i tak nie miała zamiaru ustąpić, więc dalsze kontynuowanie protestu moim zdaniem nie przynosiło już zysku nikomu, bo obie strony mogły tracić. Natomiast ja bym zwrócił na jedną rzecz uwagę. Ten protest pokazał jedną zasadniczą rzecz, że rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy. Każde pieniądze, które komuś da, najpierw komuś zabierze. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tych pieniędzy nie znaleziono w budżecie, zmieniając wydatki, ograniczając wydatki, przesuwając. Te pieniądze znajdą się w podatku, który będzie nałożony na inną grupę obywateli, akurat tą, która tworzy miejsca pracy, która ma dość duży wkład w rozwój gospodarczy kraju. Także to nie jest dla mnie żaden wielki sukces i uważam, że niestety po raz kolejny, żeby zaspokoić czyjeś roszczenia, sięga się do kieszeni innej grupy obywateli, a to rodzi jedną rzecz. Każdy kolejny będzie wiedział, że siłą również, czy jakimś protestem będzie mógł wymusić, a ktoś za to będzie płacił. No rząd tych pieniędzy nie wyprodukuje.
Zanim oddam głos, wraca nam tura do senatora libickiego, posła Paszyka. Takie pytanie, czy rzeczywiście ten proces... Czytałem różne komentarze wielu takich stojących z boku komentatorów, nie polityków, nie związanych z określonymi gazetami, takimi wyprofilowanymi, którzy mówią, że ten proces stał się w pewnym momencie protest zbyt polityczny, szeroko rozumianym w zakresie, bo i od strony obozu rządzącego, jak i od strony opozycji. Z drugiej strony same protestujące zaczęły zbyt emocjonalnie do tego protestu podchodzić. On musiał zostać wygaszony właśnie ze względu na to, żeby można było teraz dopiero zacząć rozmawiać, kiedy kamery się wyłączają i kiedy przychodzi do takich ciężkich, twardych rozmów. Panie senatorze.
Dobrze, ja może najpierw cztery szybkie rzeczy. Po pierwsze, to, co powiedział przedstawiciel PiS-u o proteście sprzed 4 lat, to jest nieprawda. Zrealizowano jeden zasadniczy postulat, tak? Czyli świadczenie pielęgnacyjne zostało w roku 2014, wynosiło 800 zł i rezultatem tego protestu było to, że podniesiono je do 1200 zł. To jest świadczenie, które zakłada, że ktoś nie idzie do pracy, bo zajmuje się niepełnosprawnym dzieckiem. I do tego było dołączone jeszcze dwie rzeczy. Automatyczny mechanizm waloryzacji, dzięki czemu dzisiaj to świadczenie wynosi 1400 zł i od tej kwoty są płacone składki ZUS, czyli jeżeli te osoby przejdą na emeryturę, no to ta emerytura się jakoś tam odkłada. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, po prostu to co ja bym doradzał rządowi, to po prostu mówić prawdę. I ja podam to na jednym zasadniczym przykładzie. Pan premier Morawiecki mówi, program Dostępność Plus w ciągu kilku najbliższych lat damy na likwidację barier architektonicznych 23 miliardy złotych. Kropka. Ja idę na inaugurację tego programu, gdzie przemawia pan premier. I teraz co się okazuje, że to jest dobrze, że rząd to robi, ja tego nie neguję. Tylko rząd, jakie są składowe tego programu? 14 miliardów złotych będziemy się starać w Unii Europejskiej. W przyszłości nie wiemy, czy to dostaniemy, dopiero będziemy się starać. 7 miliardów złotych to samorządy, które będą chciały sięgnąć po te 14, będą musiały wyłożyć z własnej kieszeni. To jest druga składowa tego programu. A rząd przeznaczy 2 miliardy złotych. Gdyby premier od początku tak powiedział, środowisko niepełnosprawnych powiedziałoby: dobrze, cieszymy się, że rząd się będzie starał o taki program, ale jeżeli się mówi, rząd da w ciągu kilku najbliższych lat, to jest ten protest. Sprawa trzecia, szybciutko, ja chcę powiedzieć tak, nie będę tu wymieniał nazwy tygodnika, którym się posługuje przedstawiciel PiS-u, ale związany z tym tygodnikiem Portal, po prostu przez cały czas tego protestu, przykro mi, nie mogę użyć innego słowa, szczuł na protestujących. I wreszcie jedna rzecz do przedstawiciela Kukiz 15, ja chcę powiedzieć tak. To nie jest tak, że przez całą trzecią RP nie udało się pewnych rzeczy zrobić, bo ja jestem osobą niepełnosprawną od 47 lat, tyle mam lat. Świadomie rzeczywistość oglądam od lat 40 i powiem tak, w 89 roku nie było na przykład ponad 600 warsztatów terapii zajęciowych, w których na co dzień uczestniczy 25 tysięcy uczestników. I można by tak dłużej wymieniać, ale pan chce, żebym przerwał, więc przerywam.
Tak, chcę tego, no dlatego wiem, że systemowo te wypowiedzi są bardzo, bardzo długie. Ja mam propozycję. Niech chwilę oddajmy głos Dariuszowi Szymczakowi z Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że no, gra jest do jednej bramki, nie będzie mam możliwości ustosunkowania się, a potem pan poseł Paszek.
Dziękuję, panie redaktorze. Rzeczywiście gra jest trochę do jednej bramki. Mi jest jakby trochę trudno tym wszystkim argumentom odpowiadać. Nie jestem w stanie spamiętać. Aczkolwiek jedną rzecz, którą pominąłem na początku, nie przypominam sobie, żeby przy jakimkolwiek proteście w ostatnich 25 latach tego typu, który by wybuchł w Sejmie, który by wybuchł z takimi emocjami, z takim zaangażowaniem, żeby w krótkim czasie pojawił się prezydent, pierwsza dama, premier, minister Rafalska, minister Kopcińska, żeby przychodzili
Tusk się pojawił już
przedstawiciele
i Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ładnie, ładnie, panowie, bardzo ładnie, świetnie, świetnie przerywacie. Wiem, z których źródeł zawsze idzie przerywanie, bo to jest właśnie często to się zdarza, jak sam słucham innych wypowiedzi. Przyszli rozmawiać i pamiętamy, przynajmniej ja to osobiście widziałem parokrotnie, jak zostali trochę niewłaściwy, nie dający szansy kompromisu potraktowani. I to było od początku. Ja nie bez kozery wymieniłem to 500 zł, które się pojawiało w trakcie całego protestu, jako kwota, którą osoby protestujące domagały się w formie żywej gotówki, że ta kwota pojawiła się w trakcie, bo była szansa parokrotnie wcześniej zakończenia tego protestu. Jednak opozycji zależało, żeby ten protest kontynuować, żeby on trwał. W związku z tym pojawił się taki nierealny pomysł, bo rzeczywiście pomysł 500 zł dla każdej osoby niepełnosprawnej jest nie do udźwignięcia, wdający się nawet przewidzieć w krótkiej perspektywie budżetowej kilkuletniej, tak? To on ma wiele również innych jakby zahamowań, problemów natury prawnej, jak wskazywa dane osoby, które by miały ten 500 zł otrzymywać.
Tak? Ale też była mowa o tym, żeby zmienić system orzekania o niepełnosprawności wtedy.
Chciałem zapytać na samym końcu o pomysły na przyszłość, to pewnie wrócimy do tego orzekania.
Trudno wyobrazić sobie, jak zmienić system orzekania. To jest...
Znaczy, prace trwają w tym momencie.
Być może panu
propozycje mają być do czerwca.
System orzekania to jest system sądowniczy, proszę pana. To jest ustawą, tego nie wprowadzimy, system orzekania. To akurat mi jest trudno i
ale
nie
jest
wiem, o czym mówię.
Ale są prace nad projektem
ustawy. Ale trwają prace w kancelarii premiera i już są do ukończenia.
Ale to zmiana ustawowa, ale nie system orzekania.
Nie system orzekania, nie
oczywiście, że tak.
Ponieważ pan radny Szymczak na podstawie czasopisma mocno wspieranego przez
czasopismo PiS,
chyba padnie ta nazwa.
Promujecie, aż widzę na końcu języku dosłownie.
Redagowanego przez mocnych wyznawców obecnej władzy sformułował bardzo, uważam, krzywdzącą i nieprawdziwą tezę, że to politycy opozycji stoją za tym protestem, że politycy opozycji wspierali ten protest. Szanowny panie radny, na przykładzie Polskiego Stronnictwa Ludowego, również ugrupowania opozycyjnego, powiem panu, że ani raz nikt z PSL-u nie lansował się, nie pojawiał się, nie wspierał protestujących. Nasz prezes i zarazem przewodniczący klubu pojawił się w ubiegłym tygodniu raz z propozycją, która uważam dała możliwość godnego zawieszenia tego protestu, czyli propozycją takiego paktu solidarnościowego. Do tego paktu przystąpiły bez wyjątku wszystkie środowiska opozycyjne, podpisując ten pakt i tworząc pewnego rodzaju deklarację.
Tylko rząd nie przystąpił do tego paktu. No to wtedy on byłby może ponadpolityczny.
Dlatego mówiliśmy, że rząd nie dał w tej sytuacji rady.
Gdyby tak wyglądał. Tak,
ten pakt jest pewnego rodzaju zobowiązaniem do tego, aby w przyszłości zadośćuczynić tym oczekiwaniom środowisk osób niepełnosprawnych. To chciałem wyprostować, bo to było mocne nadużycie i rzecz nieprawdziwa, której pan użył. Do tego jeszcze jedna rzecz. No nie może pan twierdzić, nie możecie państwo jako PiS twierdzić, że ten protest był upolityczniony. No, jeśli protest odbywa się w parlamencie, z natury rzeczy on będzie w jakimś sensie w atmosferze politycznej się odbywał. I tu nie może pan tylko w oparciu o to formułować takiej tezy.
Panowie, poszczególne partie, wy z zewnątrz patrzyliście jako Partia Wolność na to, dosyć chłodnym okiem tak naprawdę. Tak, czy ten protest ma szansę skończyć się jako protest polityczny z tej racji, o której też mówił chociażby pan poseł Paszyk, że odbyło się w Sejmie. To, co ja też mówiłem, wychodzi poza kuluary sejmowe. Premier Owiecki mówi, prezydent Duda. Teraz jest możliwość prawdziwej rozmowy.
Ja myślę, że to jest jakiś element trochę rozpaczy tych osób, że musiały jednak wejść do Sejmu. Co by nie było. Na pewno sygnały tych środowisk, tak wierzę, że tak było, dochodziły do różnych przedstawicieli władzy. To wiem jakby z innych przedsięwzięć społecznych, że ludzie i przedstawiciele pewnych organizacji społecznych próbują się dobijać do polityków z różnymi postulatami i to jest akt rozpaczy, że taki protest odbywa się w Sejmie.
Nie dobili się i w związku z tym przyszli sami do polityków.
Myślę, że tak. To jest dość logiczne. I czy on się zakończył? No pewnie się zakończył. Nowy protest będzie nowym protestem. Nie sądzę, żeby w te wakacje coś się wydarzyło. Niemoc decyzyjna w wakacje jest jednak dość duża. Mam nadzieję, że politycy wszystkich ugrupowań poważnie potraktują różne grupy społeczne, ale też poważnie potraktują osoby i przedsiębiorstwa, które ewentualnie będą to finansować z podatków. To, o czym mówi pan Bartosz Józwiak, bo bardzo łatwo jest rozdawać czyjeś pieniądze i to jeszcze na czyjeś cele. I nie zawsze te osoby naprawdę chcą tego rodzaju pomocy, bo część z nich świetnie sobie radzi.
Mhm. Bartosz Józwiak, panie pośle, to rzeczywiście danina solidarnościowa, Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, tak to się dokładnie nazywa, to ma dotyczyć około 25 tysięcy osób, niewielka grupa.
Pytanie, czyli ten podatek, tak? O tym mówimy, o podatku.
Właśnie, panie redaktorze, jest to kolejny podatek wprowadzany tylko w zawoalowany sposób.
No
kolejny podatek.
Czy tak to dotyczy paliwo plus, tak? No, dokładnie.
Pytam wolnościowca.
Czy to dotyczy 25 tysięcy?
To mam odpowiedź.
Czy to jest mało? No, przepraszam, 25 tysięcy osób to nie jest mała grupa ludzi, którą obciąża się podatkiem konkretnym, czyli
bardzo wysokim,
bo jeżeli ich zarobki są wysokie, to i ten podatek będzie równomiernie wysoki.
I 4%
Każdy tego typu dodatkowy podatek, rodzaj karania za to, że ktoś w jakiś sposób jest w stanie gromadzić kapitał.
Przepraszam, 4% od nadwyżki, powyżej 1 miliona.
I tym kapitałem dysponować. Ja zawsze uważam, że wszelkie tego typu formy opodatkowania, co ci się są najprostsze rozwiązania, natomiast one są przeciwskuteczne, bo po pierwsze będą w społeczeństwie zaogniały pewne drażliwości, po drugie ja wcale nie wiem, czy ci niepełnosprawni akurat chcą w tej formie te pieniądze dostać, tak, że trzeba będzie komuś zerwać. I po drugie to jest zawsze podatek, który mówi, znowu jesteśmy hamowani, znowu jak próbujemy budować ten kapitał, to jesteśmy gdzieś ukarani. Dlatego uważam, że lepiej jest szukać kompletnie innych rozwiązań, albo szukać ich tam w budżecie, tych pieniędzy, gdzie te pieniądze rzeczywiście są wydawane zbędnie lub tak naprawdę marnowane, bo takich pól wskazywaliśmy wiele już w tej kadencji, gdzie to można zrobić. Natomiast czy teraz jest tendencja, czy czas na to, żeby to rozwiązać? Moim zdaniem tak, tylko teraz jest właśnie ta kwestia tego, czy politycy sprawdzą się, siądą i będą spróbują trochę ponad
czy podziałami. Czy potrafią to robić poza kamerami, bo to być może
tak,
jest...
Nie będzie już tego światła kamer i będzie można o tym rozmawiać. I również, czy tego będą chciały liderki tego protestu, bo moim zdaniem niestety pod koniec tego protestu tam również pojawił się taki element, który ja widziałem, że niestety liderzy tego protestu również próbowali ugrać bardzo dużo politycznie i to też miało już taki charakter bardziej PR-owski niż walki, czy niż realnego sporu o jakieś konkretne rozwiązanie.
To w takim razie Dariusz Szymczak będzie tam miał trudne zadanie, bo sporo
chciałem się jakby
odniesień.
To fakt, to będzie nowy podatek, ale tego typu danina solidarnościowa funkcjonuje w wielu krajach Europy. I w Niemczech, i we Francji, i we Włoszech. Tego typu na konkretny cel danina również podobnie określona solidarnościowa, dedykowana konkretnym osobom. Ja rozumiem, że pewne rzeczy w Unii Europejskiej są dobre, jak są złe, to o nich w ogóle nie omówimy. Tego typu formuła funkcjonuje. Taki pomysł w tak trudnej sytuacji rząd Prawa i Sprawiedliwości znalazł i taki ma charakter ten podatek. A odnosząc się jakby do formuły, czy jest to protest, czy był to protest apolityczny, niepolityczny, to ja jednak pozwolę sobie przywołać tylko dwa fakty, dwie okoliczności. Wszyscy chyba tutaj siedzimy, znamy to zdanie, które jedna z liderek tego protestu powiedziała na konferencji prasowej, ale pamiętajcie, że zbliżają się wybory samorządowe, żeby nikt nie głosował na tych z ludzi PiS-u. No jaki to miał charakter, jaki miała charakter tego typu emocjonalna wypowiedź, tak? A z drugiej strony jakby obecność prezydenta Wałęsy, tak? Który właściwie jaki miał również charakter, tak? Przyszedł i w niczym nie pomógł, w niczym nie wyraził sympatii, znaczy wyraził sympatię swoją obecnością, tak? Ale jakby nie znalazł formuły również rozwiązania, jego obecność miała charakter polityczny w trakcie tego protestu.
Bardzo krótko, panie przewodniczący.
Króciuteńko, do prezydenta Wałęsy mi się raczej nie odnosił, bo to był raczej klęska dla tego protestu, jego wizyta, więc zaraz
być
potem
może przyczyniło się do zakończenia, bo to
tak
też jedna z teorii.
Tak mi się wydaje, ponieważ było to raczej dość, powiedzmy, słaba działalność. Natomiast co innego, my nie możemy się powoływać na to, bo w Unii Europejskiej czy w innych krajach tak jest, bo my mamy budować system, który jest kompletnie inny. Od początku mówimy o takiej, o trzeciej drodze dla Polski, a nie takiej jak gdzieś indziej, bo w Unii Europejskiej mamy i pewne formy małżeństw, których my nie akceptujemy i różne inne rzeczy, dlatego się na to nie powołujmy. Natomiast, no tak konkludując, ja ci nie dziwię, że premier Morawiecki dokładnie takie rozwiązanie przyjął. To jest człowiek sektora bankowego, także dobrze wie, jak się wkłada i trzyma ręce w kieszeniach innych ludzi, bo
z
tego tak się właśnie działa, więc to mnie jakby nie dziwi, ale moim zdaniem powinniśmy jednak szukać innych rozwiązań.
Ja myślę sobie tak, po pierwsze, ci protestujący powiedzieli jasno, że nie chcą daniny solidarnościowej i ja ich rozumiem, bo to jest stawianie ich naprzeciwko tych ludzi, którzy mają te 4% zapłacić. To jest napuszczanie na siebie różnych grup społecznych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ktoś mi powiedział i to myślę, że to jest trochę żartem, ale to jest coś w tym prawdy jest, że ta danina solidarnościowa to jest zemsta premiera Morawieckiego na kolegach bankowcach, bo to oni będą w tej grupie, którzy będą płacili te 4%. Tak? I wreszcie ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć. Naprawdę, jak ja słyszę te opowieści o upolitycznieniu protestu, że za tym stała opozycja, to pusty śmiech mnie ogarnia, bo te same panie 4 lata temu, pani Hartwig, pani Schulz i ci państwo, że tak powiem, dyskutowali ze mną na obecnej opozycji, nie zostawiając suchej nitki. I można sobie sięgnąć do tych nagrań, co oni wtedy o nas jako rządzących mówili. Więc mówienie, że to teraz my ich w jakiś sposób inspirujemy, jest nieporozumieniem. Zresztą pani Hartwig powiedziała, że ona i 60 osób z jej rodziny głosowało na PiS. Być może nie jest tutaj szczera, ale z drugiej strony dlaczego jej nie wierzyć, prawda?
Inna rzecz, inne słowa, które wybrzmiały przy wyjściu dosyć takim też dramatycznym tej grupy z Sejmu, jest to, że wszyscy nas opuścili. Wymienia tam literalnie prezydenta i premiera, ale w domyśle chodzi o to, że w ogóle politycy jako tacy ich zawiedli. Ja tak odczytuję przynajmniej te słowa. Poseł Krzysztof Paszyk.
I jedna wypowiedź, która była przez pana radnego Szymczaka przywołana pod wpływem emocji jednej z pań dotycząca wyborów zbliżających się samorządowych, jako rzekomo świadcząca o politycznym charakterze tego protestu, jest myślę niczym na tle bardzo politycznych i paskudnych wypowiedzi wielu czołowych przedstawicieli PiS-u, tak jak wspominałem, na czele z panem przewodniczącym klubu PiS-u, czy z panem marszałkiem Karczewskim, który dopiero można nazwać brudną polityką. Natomiast ostatnia konkluzja i zdanie z mojej strony. To nie jest miarą, ilu się pojawiło, że pojawiła się pierwsza dama, pojawił się pan prezydent, pojawiła się pani minister. Myślę, miarą powinno oceny tego być to, co do sprawy wnieśli. Niestety okazało się, ani pan prezydent, ani pierwsza dama, ani pani minister Rafalska nie wykazali tu się jakąkolwiek skutecznością.
Pan prezydent zaproponował ustawę, tą zrównującą rentę, tą najniższą,
ale jednocześnie
socjalną,
z
tytułu niezdolności do pracy, więc jednak jakiś tam efekt tego jest, co same protestujące przyznają.
Były na koniec tego protestu były dwa postulaty, bo ja się zgadzam, że ich było więcej, ale w trakcie jego trwania wykrystalizowały się dwa. Jeden został zrealizowany, drugi nie został zrealizowany. Ktoś może mówić, że bez ograniczeń dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych jest spełnieniem tego postulatu, ale ja się nie zgadzam. Uważam, że to jest źle policzone i mogę to udowodnić na własnym przykładzie. Tak, nie ma czasu.
Panie protestujący mają rację, że stało się to w stosownym momencie tematem numer jeden w Polsce. To jest bez wątpienia fakt.
No ja jeszcze raz chciałem nawiązać do tego, że absolutnie absurdalnym jest stwierdzenie, że chodzenie polityków opozycji do protestujących nie ma sensu, bo właśnie to, że ci politycy pojawiali się w trakcie protestu, powoduje, że my mieliśmy okazję wysłuchać ich postulatów, mieliśmy okazję wysłuchać tego, jakie są dzisiaj ich problemy i w związku z tym będziemy przygotowywali w tym zakresie propozycje i na szczeblu ogólnopolskim, i na szczeblu samorządowym. Takie propozycje się pojawią. My dzisiaj dzięki temu, że organizowaliśmy spotkania również w całej Polsce i w tym również w Poznaniu i dzięki temu, że nasi politycy pojawiali się w Sejmie u protestujących, wiemy, że jest problem systemowy w postaci tego, że mamy z jednej strony ustawę o rehabilitacji społecznej i zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z drugiej strony mamy ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wiemy, że w ramach tego systemu wymagają zmiany przepisy dotyczące chociażby warsztatów terapii zajęciowej, o których mówił pan senator. Także my dzisiaj wiemy to wszystko właśnie dzięki temu, że nasi politycy uczestniczyli w tym proteście. I jeszcze taki krótki komentarz do tego, ocenianie słów pani, która w tamtym dniu, pewnie 35 dzień już protestowała, tak? I ocenianie tych słów, nie odnosząc się, nie pamiętając o tym, co państwo mówili, no to już kompletnie nie ma żadnego sensu, jest napuszczaniem na tych ludzi, nas wszystkich. Także.
Grzegorz Wierzbicki.
Tak, na koniec. Protest oczywiście był polityczny, ponieważ odbywał się w Sejmie, brali udział w nim politycy, zakończył się ustaleniami politycznymi, wymyślono kolejne podatki i nałożono je zgodnie z linią polityczną partii rządzącej w tym właśnie stylu, więc nie ma co do tego wątpliwości.
Czy to czysta polityka?
Tak.
We wszystkim?
Tak.
No, polityka w państwie i jeszcze, w społeczeństwie to jest
Jeszcze może jedno zdanie na temat tej reformy. No ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego pan widzi problem w reformie systemu orzekania o niepełnosprawności. No kompletnie go nie rozumiem. W tym momencie mam ustawę przed sobą otwartą. Są przepisy, które mówią chociażby o tym, jakie mamy stopnie niepełnosprawności. No przecież to są wszystko rzeczy, które można zreformować na poziomie ustawy.
Ja akurat merytorycznie miałem coś innego na myśli, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i miałem na myśli orzecznictwo sądowe, a nie orzekanie.
No ja mówię o orzekaniu niepełnosprawności.
Tylko jednego wyjaśnienia, może jedno zdanie. Jest zespół w kancelarii premiera pod przewodnictwem pani prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej,
która pracuje
od pół roku, że tak powiem, pracuje nad tym, żeby to zreformować. Jak to będzie wyglądało?
Ma być 29 5 czerwca.
Moją część wypowiedzi, że to 500 zł, które byłoby dedukowane, czy do 280 tysięcy w inny sposób, dla osób, które w inny sposób nabyło niepełnosprawność, a do pozostałych 700 tysięcy i ze względu, to jest różnicowane ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. I w zależności od orzeczenia tego Trybunału Konstytucyjnego, ja mówię w pewnym skrócie, żeby nie omawiać całego tematu, pan senator doskonale w tym wie, z tego powodu wynika ta różnica między 1,5 miliarda a 9 miliardów, które by było dla to 500 osób, dla każdej niepełnosprawnej osoby przeznaczyć. Ile by to kosztowało Skarb Państwa?
No cóż, proszę Państwa, mam wrażenie, że mimo wszystko ostatnie dyskusje nasze na ten temat były znacznie bardziej burzliwe. To znaczy się, że rzeczywiście temperatura trochę się wygasiła wokół tego. Panowie, bardzo krótko hasłowo po żołniersku, jedno zdanie. Pierwsze kroki, jakie teraz powinny być podjęte, już takie czysto praktyczne, żeby tę sprawę pociągnąć faktycznie dalej. No bo problem ewidentnie został. Nie został rozwiązany. Nagle niepełnosprawnie nie zaczęło się żyć w Polsce lepiej i wszystko nie wróciło, nie wiem, do takiej sytuacji, że mogą spokojnie nie troszczyć się o codziennie o swój byt. Bardzo krótko, proszę.
Realizacja postulatu dodatku rehabilitacyjnym 500 zł, a w związku z tym reforma całego systemu, o którym mówiłem, bo tego się nie da wprowadzić oczywiście jedną prostą regulacją, chociaż tak byłoby najprościej.
Dwie
krótkie rzeczy. Pierwsze, zobaczymy, jakie będą owoce pracy tego zespołu nad systemem orzekania niepełnosprawności, bo to jest pierwszy krok, który trzeba zrobić. Jeśli on zostanie zrobiony, to jest kwestia napisania zupełnie nowej ustawy dotyczącej osób niepełnosprawnych, bo obecna ustawa była nowelizowana już ponad 100 razy. Ja liczyłem do setki, jak przekroczyliśmy setkę, przestałem liczyć. I mówiłem to także wtedy, kiedy pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych był kolega z Platformy Obywatelskiej, że pora, żebyśmy nawet wychodząc poza tą kadencję, spróbowali napisać nową ustawę dotyczącą osób z niepełnosprawnościami.
Poseł Krzysztof Paszyk.
Ja nie mam, być może w przeciwieństwie do przedmówców, wielkich złudzeń. Grupa osób niepełnosprawnych dla PiS-u nie jest atrakcyjną grupą z punktu widzenia wyborców. Spodziewam się większych fajerwerków, jeśli chodzi o redystrybucję środków budżetowych do innych grup społecznych. Pewnie nowe wybory, być może nowa większość podejmie ten temat.
Dariusz Szymczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Bez kamer i bez emocji rozmowy, do których i pan premier, i pani rzecznik Kopcińska zaprasza osoby protestujące. Wtedy będzie zupełnie inny poziom merytorycznej dyskusji i będzie dyskusja o tym, co można i w jakim czasie zrobić i wprowadzić. Tak jak podkreślam, z 25 postulatów, które się pojawiały w ten czy w inny sposób w ostatnim czasie, 10 zrealizowanych, 5 w trakcie realizacji. Tak zostały te najtrudniejsze i najważniejsze, o których tutaj pan senator również mówił. I myślę, że to będzie w drodze tych spokojnych rozmów rzeczowych, będzie możliwa duża część do realizacji.
Co Kukiz wskazuje?
Znaczy, ja zdecydowanie zgadzam się tutaj z senatorem Libickim, dlatego że uważam, że tak naprawdę musimy napisać nową ustawę. Ta ustawa, tak jak bardzo duża część ustaw, jest w zasadzie łatą na łacie, to się wszystko pruje. Natomiast my mamy już cały pakiet lat doświadczeń z problemami niepełnosprawnych, więc wiemy w praktyce, gdzie te rzeczy trzeba naprawiać, więc na linii niepełnosprawni politycy trzeba napisać zupełnie nową ustawę, bo ogromna ilość problemów, o których tu nawet nie mówimy, dotyka niepełnosprawnych, są problemy dość proste do załatwienia, natomiast niestety ciągną się z racji takiego, a nie innego systemu, który mamy w wyniku funkcjonowania ustawy, która jest już nieprzystająca do rzeczywistości.
I ostatnie zdanie w naszej dzisiejszej dyskusji. Grzegorz Wierzbicki.
Przede wszystkim dokładna analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przeliczenie dokładnie, ile co czego potrzeba i ile jakie środki są potrzebne i rozdzielenie obowiązków systemowych na działania rządu, państwa i samorządu.
Tak jak mówię, proszę Państwa, temperatura dyskusji dzisiaj o wiele niższa, to może dobrze, może jednak rzeczywiście troszeczkę w chłodniejszym nastroju kończymy ten program, a temat jak najbardziej pozostaje otwarty i będziemy na pewno do niego wracać. Myślę, że niepełnosprawni też nie dadzą o sobie zapomnieć. Dziś, przypomnę, naszymi gośćmi byli senator Jan Filip Libicki, Platforma Obywatelska, posłowie Bartosz Józwiek, Kukiz 15 i Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.
Kamil Kłopocki, Nowoczesna. Dariusz Szymczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, do widzenia.
I Grzegorz Wierzbicki, Partia Wolność.
Dziękuję Państwu.
Kłaniam się nisko. Spokojnego, chłodnego wieczoru.
Przy gorącym stole.